Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Na tropach Mazurka Dąbrowskiego.
Witam serdecznie, już niemal w wiosennej atmosferze. Piękna pogoda pozwala wybrać się na kolejną wycieczkę po Wielkopolsce. 25 lutego obchodziliśmy Dzień Mazurka Dąbrowskiego. A na naszą kolejną wycieczkę wybierzemy się do Manieczek, które są związane z twórcą Mazurka Dąbrowskiego, Józefem Wybickim, twórcą naszego hymnu narodowego. Manieczki to wieś położona 6 km na zachód od Śremu, przy drodze wojewódzkiej nr 310 z Śremu do Głuchowa. We wsi znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową oraz lokalnymi drogami do Krzyżowa i Boreczka. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1368 roku. Wówczas właścicielem był sędziwój z Głębocka, herbu Łodzia. Następnie Manieczki zostały podzielone na kilka działów, które należały do okolicznej szlachty. W XVIII wieku wieś była własnością Jana Gliszczyńskiego. Kolejnym właścicielem był Maciej Kołaczkowski, herbu Abgang. 21 czerwca 1781 roku majątek został sprzedany Józefowi Wybickiemu, oficerowi Legionów Włoskich i twórcy hymnu narodowego. W Manieczkach powstało wiele utworów literackich Józefa Wybickiego. Zmarł on tutaj w 1822 roku w nieistniejącym już drewnianym dworku. Po jego śmierci majątkiem zarządzała jego żona Elstera oraz córka Teresa. Wnuk Wybickiego w 1842 roku sprzedał wieś generałowi Dezyderemu Chłapowskiemu z Turwi. W Turwi u generała bywał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Manieczki pod koniec XIX wieku należały do rodziny Grodzickich, a następnie do Antoniego von Greve, a następnie do Cezarego Broll-Platera. W okresie międzywojennym do rodziny Prus-Głowackich. W lipcu 1960 roku utworzono pierwszy w Polsce kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Manieczki. Od 1978 roku był jednym z dwóch wzorowych państwowych gospodarstw rolnych. W 1993 roku przekształcono je w gospodarstwo rolne Skarbu Państwa Manieczki, a dwa lata później sprywatyzowano i utworzono kombinat pod nazwą Kombinat Rolno-Przemysłowy Manieczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Manieczki są dużym osiedlem o charakterze miejskim z pełnym zapleczem usługowym. Zabytkiem prawnie chronionym jest zespół dworski, składający się z dworu, kaplicy i parku krajobrazowego. Dwór parterowy z piętrem ukrytym w wysokim dachu pochodzi z 1894 roku. Jest pokryty dachem mansardowym i nowszym przedsionkiem z 1912 roku. W latach 1978-2006 mieściło się w nim Muzeum Józefa Wybickiego oraz oddział Wielkopolski Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Przed wejściem znajduje się głaz z tablicą z okazji 205. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dwór zbudowano pod koniec XIX wieku dla rodziny Grodzickich. Dwór odzyskali w latach 90. potomkowie ostatnich właścicieli Głowackich, w związku z czym usunięto z niego niektóre tablice i głazy pamiątkowe. Obecnie należy do pana Mroza, potentata w branży wędliniarskiej z Borku Wielkopolskiego i jest wystawiony na sprzedaż. Stan obecny dworu jest słaby, by nie powiedzieć opłakany. Nie do końca jest znany stan zbiorów, które były zgromadzone w tym miejscu. Przez ponad 20 lat mieściło się w nim muzeum imienia generała Józefa Wybickiego z eksponatami z życia generała oraz epoki kościuszkowskiej i napoleońskiej. Dwór, w którym mieszkał Józef Wybicki, spłonął w kilka lat po śmierci generała. W tym miejscu jest obecnie głaz narzutowy z pamiątkową tablicą i napisem. Tu stał dworek, w którym mieszkał w 1781 roku Józef Wybicki, konfederat barski, senator, wojewoda. 10 marca bieżącego roku przypadała 200. rocznica śmierci generała Józefa Wybickiego i z tej okazji, mimo nie najlepszej sytuacji na wschodzie Polski, odbyły się w Manieczkach duże uroczystości związane z tą rocznicą. W północno-zachodniej części parku znajdziemy jeszcze kaplicę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1786 roku w kształcie rotundy, została wzniesiona przez Józefa Wybickiego w dowód wdzięczności Bogu za życiową pomyślność. Obecnie ładnie odnowiona i można ją zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu z proboszczem miejscowej parafii. Otaczający kaplicę park krajobrazowy jest z połowy XVIII wieku o powierzchni niemal 7 hektarów, a w nim dwie lipy drobnolistne o obwodzie 290 i 300 cm, głaz z tablicą z okazji 218. rocznicy urodzin twórcy hymnu narodowego, popiersie Wybickiego według projektu Grzegorza Kowalskiego. W parku zlokalizowane są również dwie ścięte kolumny z 1766 roku i wzniesione przez właściciela Manieczek Kołaczkowskiego dla upamiętnienia pojedynku o dziewczynę, w którym zginęli jego dwaj synowie. W parku są również trzy stawy oraz pomnik kamień Wybickiego. We wsi znajduje się kościół narodzin Najświętszej Marii Panny z końca XX wieku, nawiązujący architektonicznie do rotundy według projektu Zygmunta Lutomskiego i Henryka Wiercińskiego. Przy drodze do Krzyżanowa położony jest kopiec zwieńczony słupem z figurą Matki Boskiej. Według tradycji kryje on prochy powstańców z 1848 i 1863 roku. W Manieczkach funkcjonuje szkoła podstawowa imienia Józefa Wybickiego. Kilka zdań o tej wybitnej postaci. Bliższe przedstawienie życiorysu i dokonań Józefa Wybickiego zajęłoby czas na co najmniej dwie następne audycje. Postać Józefa Wybickiego przedstawię w dużym skrócie. Józef Rufin Wybicki, herbu Rogala, urodził się 29 września 1747 roku w Będominie na Pomorzu, obecnie Kaszuby. Wybicki to pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Napisał, jak wiadomo, słowa pieśni Legionów Polskich we Włoszech, późniejszego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Wybicki z wykształcenia prawnik. Działalność polityczną rozpoczął w wieku lat 20 jako poseł na Sejm w I Rzeczypospolitej. Jego protest przeciw wszystkim aktom Sejmu Rypinowskiego uznawany jest za jedną z ostatnich prób pozytywnego zastosowania liberum veto. Wybicki był uczestnikiem Konfederacji Barskiej. Na polecenie dowództwa Konfederacji jeździł z poufnymi misjami do krajów europejskich. Był reformatorem praw w Polsce przedrozbiorowej. Przystąpił do Konfederacji Targowickiej, potem był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej. Długoletni współpracownik oraz przyjaciel generała Jana Henryka Dąbrowskiego, z którym wziął udział w wyprawie na pomoc powstańcom w Wielkopolsce w 1794 roku. A później współdziałał w Legionach Polskich we Włoszech, w których powstanie miał znaczący wkład. Podczas wizyty w obozie Legionów we Włoszech w 1797 roku stworzył słowa pieśni, która stała się później polskim hymnem narodowym. Uczestnik wojen napoleońskich w 1807 roku przyczynił się do utworzenia Księstwa Warszawskiego, którego był jednym z czołowych polityków. Podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 roku organizował obronę Wielkopolski przed wojskami nieprzyjaciela. Po Kongresie Wiedeńskim współtworzył Królestwo Polskie. Był senatorem wojewodą Księstwa Warszawskiego od 1807 roku. Później senatorem wojewodą Królestwa Polskiego od 1815 roku. Był prezesem Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego w latach 1817-1820. Odznaczony wysokimi odznaczeniami. Orderem Orła Białego w 1807 roku, Orderem Świętego Stanisława 1793 rok, francuskim odznaczeniem Orderem Legii Honorowej w 1807 roku, jest autorem wspomnień, wielu pism politycznych i utworów literackich, dramatów, komedii i wierszy, z których w powszechnej świadomości zachował się jedynie Mazurek Dąbrowskiego. Dokładna data i okoliczności napisania i pierwszego wykonania Mazurka Dąbrowskiego, pierwotnie znanego jako Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, nie są pewne i są przedmiotem sporów wśród historyków. Według Wojciecha Podgórskiego, historyka, było to pomiędzy 16 a 19 lipca 1797 roku pod wpływem pierwszego wzruszenia, jakie opanowało Wybickiego na widok polskich mundurów, orłów i sztandarów. Wtedy to powstały strofy żołnierskiego wyznania wiary, jeszcze Polska nie umarła. Podobnego zdania są inni badacze. Pieśń musiała jednak powstać wcześniej, pomiędzy 10 a 15 lipca, a wskazywać na to mogą ustalenia XIX-wiecznego badacza Mazurka Wojciecha Sowińskiego, który twierdził, że na specjalnym zebraniu starszyzny regionowej w Reggio we Włoszech w lipcu 1797 roku w nastroju radosnego oczekiwania odśpiewał Wybicki pieśń. Owo zebranie starszyzny legionowej mogło odbyć się 14 lub 15 lipca w rocznicę zburzenia Bastylii. Pieśń musiała więc powstać wcześniej. Nie jest też wiadomy moment pierwszego publicznego wykonania Mazurka na ulicach Reggio. Mogło to powstać już 16 lipca podczas defilady. Inni naukowcy przyjmują dzień 20 lipca 1797 roku, kiedy to przy okazji pożegnania legionów w mieście generał Dąbrowski zasadził na Placu Piccolo w Reggio pamiątkowe drzewo wolności. Pierwszym wykonawcą mógł być sam Wybicki, który śpiewał sam lub z grupą żołnierzy. Pewne jedynie jest to, że pieśń z miejsca zyskała ogromną popularność i była chętnie śpiewana przez legionistów. Obecnie obowiązujący tekst Mazurka Dąbrowskiego różni się od oryginalnej wersji Wybickiego. Myślę, że nie trzeba robić dzisiaj specjalnych porównań tekstu. Obecną wersję Mazurka Dąbrowskiego wszyscy, mam nadzieję, znają. Warto wiedzieć, że w Szczawnie Zdroju obok Wałbrzycha jest obelisk, który upamiętnia odśpiewanie po raz pierwszy na obecnych ziemiach polskich w tym miejscu Mazurka Dąbrowskiego przez ułanów pułku Legii Polsko-Włoskiej w dniu 15 maja 1807 roku w godzinach popołudniowych. O tym informuje stosowna tablica pamiątkowa. Śpiewano wtedy pierwszy zwrot w trochę innej wersji, tak jak napisał Józef Wybicki, czyli jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Dziś, jak zapewne wszyscy wiemy, oficjalny pierwszy werset jest jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Mam wątpliwości, czy było to pierwsze wykonanie hymnu na ziemiach polskich. Inne źródła podają, że już 3 listopada 1806 roku pieśń była odśpiewana podczas triumfalnego wjazdu generała Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania. Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego zachodnia część Wielkopolski, z majątkiem Wybickiego znalazła się w granicach państwa pruskiego. 1 czerwca 1815 roku do Poznania przybył pierwszy pruski prezes prowincji Józef von Zerboni di Spetti, który zapewnił Wybickiego, że nie musi obawiać się żadnych konsekwencji z powodu swojej wcześniejszej działalności. 8 czerwca 1815 roku Wybicki wziął nawet udział w bankiecie w Poznaniu, na którym razem z Ksawerym Działyńskim wzniósł toast za pomyślność nowych władz. Prawdopodobnie uczynił to z wyrachowania, chcąc zabezpieczyć swój majątek w Manieczkach. Ale nie pojawił się na uroczystości 3 sierpnia 1815 roku, na której szlachta wielkopolska składała przysięgę królowi pruskiemu. Śrem jest miastem najbliżej położonym od Manieczek, siedziby Wybickiego. Wybicki często odwiedzał Śrem, a 6 sierpnia 1791 roku podpisał akces do stanu mieszczańskiego Śremu. Upamiętnia to popiersie ustawione przed śremskim ratuszem. Muzeum Śremskie w swojej ofercie ma również wideoklip do hymnu, multimedialną prezentację edukacyjno-patriotyczną, prezentującą różne pieśni patriotyczne. Wystawa jest czasowa, czynna jest od maja do września. Większe nadzieje Wybicki wiązał z Królestwem Polskim pod berłem Aleksandra I, którego uważał za światowego monarchę, a nową konstytucję królestwa za bardzo liberalną. Władze Królestwa Polskiego również chętnie widziały go w swoim składzie. Do przyjazdu zapraszali go Stanisław Kostka-Potocki i książę Adam Czartoryski. W czerwcu 1816 roku Wybicki wyjechał do Warszawy, a kilka dni później został prezesem delegacji administracyjnej Królestwa Polskiego, a w listopadzie 1817 roku prezesem Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego, osiągając tym samym najwyższą godność w swoim życiu. Funkcję tę pełnił jedynie przez 3 lata. Pod koniec 1820 roku złożył wniosek o zwolnienie go z tej funkcji. Car przychylił się do prośby Wybickiego o dymisję i 4 września 1821 roku został on zwolniony z zajmowanej funkcji. Po dymisji 74-letni Wybicki wrócił z Warszawy do swojego majątku w Manieczkach, gdzie spędził ostatnie miesiące życia. Zmarł nagle 10 marca 1822 roku w Manieczkach, według ksiąg parafialnych na atak febry. Został pochowany przy kościele w Brudnicy koło Śremu w skromnej mogile, której już w 1812 roku pochowano jego syna Łukasza, a w 1824 roku w tej samej mogile spoczęła jego żona Elstera. 11 października 1923 roku dokonano ekshumacji zwłok Wybickiego, po czym przewieziono je do Poznania i 14 października razem ze szczątkami Antoniego Kosińskiego i Andrzeja Niegolewskiego i innych uczestników wojen napoleońskich uroczyście pochowano w krypcie zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła świętego Wojciecha w Poznaniu na tak zwanej Skałce Poznańskiej. Thank you. Teraz przenieśmy się do pobliskiego Śremu, położonego nad rzeką Wartą. Śrem to jedno z najstarszych miast w Polsce, położone w kolanie Warty w Kotlinie Śremskiej. Jest lokalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a także węzłem drogowym przy szosie Poznań-Rawicz. Z miasta prowadzą drogi do Wrześni, Leszna, Głuchowa i Czempinia. Śrem po raz pierwszy wspomniany jest w dokumentach w 1136 roku jako ważny gród kasztelański o nazwie Zrem. W 1235 roku, w czasie wojny Władysława Odonica z Henrykiem Brodatym, udało się Władysławowi Odonicowi odzyskać podstępnie gród w Śremie. W obronie grodu zginął wówczas przebywający od lat na dworze we Wrocławiu syn wygnanego z Czech, księcia dzielnicowego Dypolda Brzywoja. W 1253 roku Przemysław I lokował tu na lewym brzegu Warty miasto. Tym samym Śrem stanowił jedną z najstarszych lokacji miejskich w Wielkopolsce, wiekiem równą Poznaniowi, Kaliszowi i innym miastom wielkopolskim. W 1393 roku miasto przeniesiono jednak na wzniesienie na prawym brzegu, a właściwie na wyspę zwaną Kobylec, bliżej Starego Grodu. W XIV wieku znalazła się tu siedziba starostwa. W późnym średniowieczu nastąpił gwałtowny rozwój miasta związany z położeniem przy szlaku łączącym Poznań z Wrocławiem i rozwojem sukiennictwa. Z początku XVI wieku pochodzi pierwsze świadectwo istnienia osiedla żydowskiego w Śremie, a w XVII wieku skończył się okres świetności miasta. Po pierwszym rozbiorze Polski Śrem znalazł się pod panowaniem Prus jako stolica powiatu, a rok później, podczas insurekcji kościuszkowskiej, znajdował tu się obóz powstańców. W 1807 roku Śrem znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim miasto weszło w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Administracja pruska używała oficjalnej niemieckiej nazwy miasta – Śrym. Mimo wieloletniej przynależności do państwa pruskiego, Śrem zachował w większości swój polski charakter. A na początku XX wieku Polacy stanowili w nim 2/3 ludności, Niemcy zaś 1/4. Ochotnicze oddziały Polaków ze Śremu walczyły podczas Powstania Wielkopolskiego w bitwach pod Zbąszyniem, Rawiczem i Lesznem. Miasto ponownie przeżyło rozkwit po II wojnie światowej. Miało to m.in. związek z budową odlewni żeliwa, która była oddziałem zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a także powstaniem osiedla mieszkaniowego Jeziorany. Wczesne lata powojenne to m.in. dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Miasto należało do czołówki miast województwa wielkopolskiego i do jednych z najlepiej rozwijających się. W mieście mają siedziby firmy o kapitale polskim i zagranicznym. Są to firmy transportu międzynarodowego, stolarki budowlanej, stolarki meblowej i konfekcji, a w 1995 roku Śrem otrzymał najwyższe wyróżnienie, pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Radę Ekologiczną przy Prezydencie Rzeczypospolitej i został uznany za najbardziej ekologiczną gminę w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Z kolei w 2000 roku gmina otrzymała nominację w konkursie Przyjaźni Środowisku. Miasto obecnie liczy niecałe 20 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie rozpoczniemy od centrum miasta, czyli rynku. Rynek to plac imienia 20 października, nazwany na cześć 19 Śremian, rozstrzelanych w tym dniu w 1939 roku przez wojska hitlerowskie. Przypomina o tym tablica pamiątkowa znajdująca się w miejscu egzekucji w centralnym miejscu rynku. Rynek jest prostokątem o wymiarach 160 na 90 metrów i został wytyczony w XVI wieku. Pod koniec XIV wieku rynek sięgał aż do kościoła Farnego, a od średniowiecza do 1970 roku przez środek placu przebiegał główny szlak komunikacyjny prowadzący przez miasto. Znajdował się tu również dworzec autobusowy komunikacji PKS i miejski. Dzisiejszą zabudowę pierzei rynkowych stanowią kamienice głównie z XIX wieku, których fasady nawiązują do elementów renesansu i baroku. Najstarsza kamienica pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Jest to kamienica narożna przy ulicy Kościuszki 1. Jest tam również kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XIX wieku. Śremski ratusz z 1838 roku jest najbardziej okazałą budowlą przy śremskim rynku. Gmach nawiązuje do klasycyzmu i wczesnego renesansu włoskiego. Nad trzykondygnacyjnym budynkiem góruje zegarowa wystawka z drugiej połowy XIX wieku. W pobliżu rynku mamy późnogotycki kościół zwieńczony 62-metrową wieżą. Źródła za datę wybudowania świątyni podają koniec XIV wieku. Wieża została dobudowana później. Do wnętrza kościoła należy m.in. ołtarz główny z końca XIX wieku, a w nim kopia obrazu Tycjana, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Z tego samego okresu przy kościele jest zabytkowy cmentarz. Warto jeszcze zobaczyć w pobliżu zespół poklasztorny franciszkanów, otoczony wysokim murem z dwoma barokowymi bramami z końca XVIII wieku. Zespół powstał na przełomie XVII i XVIII wieku, składa się z kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i dawnego klasztoru franciszkanów. W kościele w skład barokowego i rokokowego wyposażenia mamy ołtarz główny z obrazem adoracji Matki Bożej z Dzieciątkiem przez dwóch franciszkanów z XVIII wieku i stale w prezbiterium. Zabudowania klasztorne złożone są z trzech skrzydeł kryjących kwadratowy wirydarz. W krużganku znajduje się tablica poświęcona ojcu Hieronimowi Gruszeckiemu, związane z budową i rozbudową klasztoru. W ostatnich latach wnętrze i elewacja kościoła zostały odnowione. Obecnie przebudowuje się mur otaczający zespół klasztorny. Zajrzyjmy jeszcze do znajdującego się w pobliżu kościoła Świętego Ducha. To późnogotycki kościół z 1614 roku. Po kongresie wiedeńskim znalazł się w rękach protestantów. Wnętrze kościoła pochodzi z okresu przebudowy z charakterystycznymi balkonami dla zborów ewangelickich. W ołtarzu głównym jest duży, manierystyczny krucyfiks z około 1630 roku. Po drugiej stronie warty jest widoczna z daleka wieża ciśnień przy ulicy Mickiewicza. Pochodzi ona z początku XX wieku i ma wysokość ponad 43 metry, niemal 44 metry. Przypomina gotyckie baszty obronne. Dawniej w tym miejscu stał tu do XVIII wieku kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, który był pierwszą świątynią w mieście. Kilka słów jeszcze o ciekawym pomniku Dobosza, którego mała statuetka jest wręczana przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego powstańcom czy osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego. Decyzja o budowie w Śremie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie, w którym aktywny udział wzięli również śremianie walczący w tzw. batalionie śremskim, zapadła w 1923 roku, kiedy to powołano komitet do budowy pomnika. Jego autorem był znany wielkopolski rzeźbiarz Władysław Marcinkowski, który w swoim projekcie zdecydował się ukazać zryw powstańczy w postaci dobosza w mundurze wojsk napoleońskich, wzywający do walki. Pomnik został odsłonięty w 1925 roku jako pomnik powstańców i wolności na rynku w Śremie, gdzie stał do wybuchu wojny. W okresie międzywojennym władze miasta traktowały pomnik jako ważny instrument krzewienia patriotyzmu i wychowania młodzieży, zwłaszcza harcerzy, którzy składali tu przyżyczenia harcerskie, pełnili wartę honorową i organizowali zbiórki. Rzeźba dobosza pełniła też ważną rolę w życiu działającej w Śremie szkoły podoficerskiej 2. Pułku Piechoty dla małoletnich, Elewi w rocznicę wybuchu powstania 27 grudnia odbywali przed nią uroczysty apel, a także spotykali się pod nią po powrocie z manewrów, fotografowali się z odwiedzającymi ich rodzinami. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wkroczyli do Śremu 8 września 1939 roku i 3 dni później, 11 września, zniszczyli pomnik, a cokół zatopili w bagnach w Starorzeczu Warty na obrzeżu Parku Miejskiego. W 1959 roku trzej oficerowie śremskiej jednostki wojskowej przy pomocy starszych mieszkańców Śremu odnaleźli miejsce zatopienia cokołu i wydobyli go. Został on ustawiony w Parku Miejskim, a w 1961 roku na cokole odsłonięte rzeźbę z brązu przedstawiającą Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Po kilku latach zdecydowano odtworzyć pierwotny wygląd pomnika. Rekonstrukcji dokonał poznański rzeźbiarz Jerzy Sobociński na zlecenie Powiatowego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Replika dobosza na oryginalnym cokole została odsłonięta 14 czerwca 1969 roku przez Mariana Dominiczaka, obecnego wtedy prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej. W tym samym roku park otrzymał nową nazwę Parku Miejskiego imienia Powstańców Wielkopolskich. Przy wejściu do parku na cokole z granitowych kostek ustawiony jest cokół i krzyż powstańczy z brązu odlany w odlewni Żeliwa w Śremie. Co roku pod pomnikiem odbywają się uroczystości związane z rocznicą powstania wielkopolskiego. Na następną audycję zaproszę Państwa również na spacery po ciekawej ziemi wielkopolskiej. Do usłyszenia.